Dzień dobry. Proszę Państwa, gdybym był XIX-wiecznym powieściopisarzem, napisałbym z tego jakąś sagę. A tak to codziennie będę teraz pytał każdego mojego gościa o nieustające kuszenie go wina. Czas start. Pierwszy jest Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry premierowi Gowinowi.
No właśnie, kusicie tego premiera i kusicie. Moglibyście już wreszcie skończyć. Albo go weźcie do tej opozycji raz na dobrze, albo już sobie dajcie z nim spokój.
Coraz częściej głosy rządowe mówią, że Jarosław Gowin jest już w opozycji, więc witamy, czekamy po prostu na to, żeby powiedział jednak, że przechodzi i wtedy w trybie konstytucyjnym robimy konstruktywne wotum nieufności, wymieniamy ten rząd i idziemy na wybory, bo naprawdę uważam, że jak najszybciej powinny się odbyć w Polsce wybory.
Ja, jasne, tylko że wie pan, tak sobie myślę, przecież tyle kpin, tyle, ja nie mówię pomyj, ale kpin przede wszystkim, tyle żartów z tego Gowina było, a teraz go witacie jak zbawcę?
Zbawcą będzie każdy, kto będzie ratował Polskę przed złym rządem. A dzisiaj Gowin i jego ludzie mają szansę naprawdę odegrać bardzo ważną rolę, która na pewno w jakiś sposób umniejszy ich wcześniejsze błędy, jak uratują Polskę przed rządem Morawieckiego i rządem PiSu.
Bliska wam Gazeta Wyborcza
twierdzi, który się rozpada, no trzeba to zakończyć.
Bliska wam Gazeta Wyborcza twierdzi, że nie tylko Gowina, ale nawet Ziobrę powitalibyście na pokładzie, że odbywają się podchody pod Zbigniewa Ziobrę, że może by tak zagłosował jako opozycja częściej niż raz. Czy to prawda? Czy Ziobro też mógłby zmazać swoje winy i stać się szlachetnym, dobrym bojownikiem o demokrację, gdyby się do was przyłączył?
Każdy, kto pomoże zakończyć tę kadencję parlamentu, na pewno odegra ważną rolę w polskiej polityce i w polskiej historii. To naprawdę będzie historyczne
głosowanie. To właściwie bardzo prosta wizja świata. Jest jeden zły człowiek, to Kaczyński, a cała reszta może zmazać swoje winy.
Tak jest skonstruowany rząd PiSu, że liczy się tylko Kaczyński i on im to wszystkim pokazuje, więc naprawdę odsunięcie Kaczyńskiego od władzy, od wpływu na Polskę będzie na pewno dobre dla nas wszystkich.
Bo czyli w związku z tym, jesteście w stanie zarówno Jarosława Gowina, jak i Zbigniewa Ziobrę przyjąć z otwartymi ramionami, tak?
Umożliwić Polakom wybory. Czyli zrobić tak, żeby tuż po pandemii, jesienią najlepiej w tym roku, odbyły się wybory i to jest możliwe. Więc każdy ma szansę się wykazać. Jeżeli tylko będzie wniosek w trybie konstytucyjnym o wotum nieufności,
to jest jeszcze jeden problem, bo trzeba wskazać premiera, a kandydatów na tego technicznego premiera jest mnóstwo. Borys Budka był pierwszy, który podniósł palec i powiedział jeszcze w lutym, że jestem gotowy, by stworzyć w tym parlamencie rząd techniczny. Ale teraz Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, mówi, że premierem technicznym to oczywiste byłby Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie pokłócicie się o to, kto miałby być tym technicznym premierem?
Nie pokłócimy się. Uważam, że tu będzie zgoda co do tego, żeby był to rząd na krótki okres, rząd, który ma przygotować Polskę do wyborów, czyli na kilka miesięcy, maksymalnie pół roku, żeby zrobić jak najszybciej wybory w Polsce.
Bo pan
i tu
się
naprawdę nie będzie miało większego
platformie
znaczenia,
się w tej chwili bardzo Platformie się w tej chwili bardzo spieszy do wyborów, bo bardzo chciałaby kolejny raz przegrać.
Nie przegramy tych wyborów. Uważam, że wygramy te wybory, wygra je zjednoczona opozycja.
Jak patrzę na te sondaże, no to w tej chwili, wie pan, sondaże są oczywiście różne, ale Marcin Paladę, badacz, robi taką średnią sondażową. No i z tego wychodzi, że w kwietniu spośród zdecydowanych wyborców 37% Polaków chce głosować na PiS, a wy jesteście na trzecim miejscu, przegrywacie nawet z Szymonem Hołownią.
A chyba o 0,5%, jeżeli dobrze pamiętam.
Dokładnie o 3. O 3 punkty procentowe.
Po odsianiu niezdecydowanych. Razem ze zdecydowanymi to jest 0,5%. Więc to są naprawdę niewielkie liczby.
Tak czy owak.
Naprawdę kluczem jest
Mirosław Suchoń, poseł Platformy Koalicji Obywatelskiej, ostatnio, czyli wczoraj, przeszedł do Szymona Hołowni. Wam tak ciurka na razie tych posłów, a nie rośnie.
Raptem dwóch, więc to naprawdę...
Ale będą
tak
kolejni.
Naprawdę z Platformy tylko Joanna Mucha, bo proszę pamiętać, że dwóch posłów odeszło z Nowoczesnej. Ja rozumiem, że to niecierpliwienie. Pandemia naprawdę wykańcza psychicznie społeczeństwo, wykańcza ludzi, ale też no, i posłów, którzy mają coraz mniej takiej cierpliwości i którzy bardzo chcą to coś zrobić. I
pojawia
to
się w Platformie Obywatelskiej trochę inny postulat. Pojawia się też taki postulat, że wszystko byłoby lepiej, gdyby wymienić przewodniczącego i gdyby Borysa Budkę zastąpił Rafał Trzaskowski. Pan uważa, że to byłby dobry pomysł, żeby podążyć za sondażami, które pokazują, że Trzaskowski ma prawie 41% poparcia, a Borys Budka 18%. Czyli mniej niż nawet Jacek Sasin. I to znacznie mniej.
To są no, dyrdymały, mówiąc wprost.
Ale co jest dyrdymałem?
Tym się ten różni sondaż? Demokratyczna partia, że raz na czas w niej są jakieś wybory, które się odbywają i one legitymizują władzę na określoną kadencję, a nie, że nawet najbardziej życzliwi komentatorzy wybierają przewodniczącego.
No, ale nie to komentatorzy.
W Platformie wybierają przewodniczącego członkowie Platformy.
Jasne.
I to jest ważne.
Wasi posłowie o tym głośno mówią, że trzeba dokonać zmiany. No, Paweł Poncyliusz ostatnio mówił, że potrzebna byłaby zmiana nie tylko programowa, ale i personalna.
Ale Paweł Poncyliusz nie jest członkiem Platformy.
Ja wiem, jak się zapisze zawsze do można to jakoś wytłumaczyć.
Ja serdecznie go zapraszam. Będzie mógł brać udział w wyborach i będzie mógł wtedy z tym decydować.
Ale naprawdę, Poncyliusza
pytanie. Naprawdę, takie komentarze życzliwych przyjaciół, którzy mówią, a wy
przyjaciele, to wasi członkowie.
Okej, zapiszcie się, głosujcie, płaccie składki, będziecie wybierać.
Rozumiem, że pan jest jednym z tych, którzy znają nazwę ruchu Trzaskowskiego, prawda?
Tak, znam nazwę Ruch Wspólna Polska.
Tak, bo to jak widzi pan, jest to dość rzadka przypadłość w gronie posłów Koalicji Obywatelskiej, bo co rusz to któryś okazuje się, że nie zna. Ostatnio Bogdan Zdrojewski w zeszłym tygodniu okazało się, że nie
zna. Pan testuje, rozumiem, wszystkich po kolei.
Tak, bo tak się zastanawiam, wie pan, bo jeżeli ktoś podchodzi do tego serio, i teraz ja mówię poważnie, i chce Polakom przedstawić jakąś propozycję, no to chociaż mógłby wiedzieć, jak się to nazywa. A serio to wygląda tak, że ostatni wpis na stronie Ruchu Trzaskowskiego Wspólna Polska to jest z 27 stycznia i brzmi: wspierajmy strajki kobiet. Od października, odkąd powstała ta strona, jest raptem 8 wpisów w aktualnościach. No to rzeczywiście powiedziałbym, jak na bogate życie polityczne opozycji, dość ubogo.
Jest to jeden z elementów. Proszę spojrzeć na wpisy na strony Platformy Obywatelskiej. Tam chyba jest żywiej i są bieżące stanowiska Platformy w wielu sprawach.
Panie pośle, czy śledzi pan losy swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej, swoich kolegów z byłego rządu?
Panie redaktorze, sorry, bo w momencie, kiedy ja mówię, ja pana nie słyszę.
A to przepraszam, to już mówię.
Teraz jednokierunkowo.
Pytam, czy śledzi pan...
Proszę powtórzyć.
Czy śledzi pan losy swoich kolegów z rządu, jeszcze waszych kolegów? Pytam, bo baron podkarpacki, pan Zdzisław Gawlik, był wiceminister skarbu przez całe lata rządów Platformy, no tam z rokiem, kiedy sobie dorabiał w spółce Energia Jądrowa i budował nam elektrownię atomową. Pan Zdzisław Gawlik został teraz, uwaga, szefem miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania w Warszawie. Rzeszowski działacz w Warszawie będzie teraz śmieci wywoził, a zastąpił na tym stanowisku kogóż? Włodzimierza Karpińskiego, byłego wiceministra, byłego ministra nawet, który to pan Włodzimierz Karpiński został sekretarzem Warszawy. Przepraszam, czy Warszawa stała się takim miejscem, gdzie można tam niańczyć byłych polityków Platformy, takim miejscem, gdzie mogą sobie dorobić?
Myślę, że w Warszawie zatrudnienie znajduje wielu ludzi z całej Polski. Chyba nie ma pan tego za złe, ludzie,
nie,
że
nie
przyjeżdżają do pracy do
A może
Warszawy.
Mi pan powiedzieć, jakim cudem jeden kolega z rządu załatwia drugiemu koledze z rządu to, że on wygrywa konkurs?
Ale proszę pamiętać, że profesor Zdzisław Gawlik
nie,
jest naprawdę doświadczonym menadżerem.
Wygrał,
jest profesorem, jest znanym cywilistą.
To dlaczego
on, naprawdę świetny to na dlaczego? Kontraktach, na prawie cywilnym.
I co, i rynki się nie biło tego specjalistę, że cały czas musi pracować w publicznych posadach?
Wiem, że pracował na uczelni jednej czy dwóch i myślę, że
jakoś
naprawdę...
rynki się nie biły. To ciekawe, dokończymy ten wątek na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Wie pan, bo ja nie chciałbym, żeby to było tak, że oczywiście tego typu rzeczy dzieją się wyłącznie w Platformie. Tak, ja jako znany symetrysta mogę zaraz powiedzieć, że to, co robi PiS, jest skandaliczne, ale to wy obiecujecie teraz, piętnując przypadki kolesiostwa w PiS-ie, że wy będziecie inni. I ja panu pokazuję, co się dzieje w Warszawie. Otóż prezydent Rafał Trzaskowski swojego kolegę z rządu, Włodzimierza Karpińskiego, najpierw robi szefem MPO, a później Włodzimierza Karpińskiego awansuje na sekretarza miasta. Ale jego zwolnione przez Karpińskiego stanowisko obejmuje kto? Otóż inny kolega z rządu obu panów, czyli i Rafała, prezydenta Trzaskowskiego i ministra Karpińskiego, pan minister Gawlik. Tak wygląda właśnie przejrzysta polityka, polityka personalna Platformy Obywatelskiej.
Że doświadczenie ministerialne, profesorskie, to są złe doświadczenia na takie stanowiska. Jakoś nie słyszałem, żeby pan krytykował Obajtka, że księgową z MOPS-u, czy skąd tam robi prezesem LOTOS-u.
Ale wiedziałem, że mnie pan rozbawi
rano. Prezesem LOTOS-u, wielkiej spółki, zostaje człowiek, który parę lat wcześniej był księgowym.
Nie słyszał pan tego. Ale panie pośle, jakby to panu powiedzieć. To ja rozumiem, że nie ma obowiązku słuchania RMF-u i pan mógł wielu rzeczy nie słyszeć. Gdyby pan jednak słuchał, to by pan słyszał, jak wiele razy dopytywałem i nie tylko Obajtka, ale całą rodzinę pani Euro, pani poseł Kloc i całą rzeszę innych pociotków. Okay. Więc wie pan, ja programy temu całe poświęcałem.
Panie redaktorze, proszę powiedzieć, niemniej czy pan jednak, Karpiński, były minister, który zarządzał dużym majątkiem, ma kwalifikacje na sekretarza miasta. Moim zdaniem ma.
A dlaczego?
Czy profesor czyli prawa, on wygrywa? Ma kwalifikacje na zarządzanie dużą spółką miejską, która pan, naprawdę ma przed sobą
pan Włodzimierz Karpiński, wiele poważnych ten kontraktów. Wybitny specjalista odszedł w atmosferze skandalu z rządu Ewy Kopacz po tym, jak nagrał go w Sowie i Przyjaciołach. Przypomnę, że w tej, że oto restauracji opowiadał, jak to prezesowi Krakchemii pozwolił spełnić dziecinne marzenia i kupił mu służbowe Porsche, a o Polsce Wschodniej mówił tak, że ujtam z Polską Wschodnią. To jest dorobek posła ministra Karpińskiego. On wtedy przepadł, a wie pan, pan mówi teraz o wielkim dorobku Zdzisława Gawlika. To ja powiem tylko tyle. Zdzisława Gawlika ludzie w Rzeszowie nie chcieli wybrać posłem raz, a rynki nie chciały docenić tej wybitnej postaci, oferując mu jakąś posadę, tylko musiał mu przyjść z pomocą.
Że ubiegał się o jakieś stanowiska, którego nie dostał? Proszę pana, może się po prostu nie ubiegał o żadne stanowisko.
Ale to wie pan co? Wie pan jak to jest, jak się pojawia na rynku jakiś naprawdę fachowiec, to się wszyscy po niego rwą. No, po prostu sami dzwonią. Nie słyszał
pan. I często ci fachowcy odmawiają. Dopiero wybiera to ofertę,
czyli po prostu działacze platformy to ludzie tacy, że jak do nich przychodzą inni i mówią, mamy dla ciebie worek pieniędzy i posadę menedżera, to mówi nie, przepraszam, ja będę za drobne pracował dla państwa. Tak?
Uważam, że profesor Zdzisław Gawlik ma naprawdę wysokie kwalifikacje.
Do oczyszczania miasta.
Na pewno nada w spółce, która ma przed sobą do zawarcia wiele ważnych kontraktów. Bo trzeba tam specjalistę, cywilistę właśnie od kontraktów. Tak. A takim jest Gawlik.
Jakby to panu powiedzieć o tym, jak się oczyszcza miasto w Warszawie, wiem lepiej ja, bo ja tu mieszkam od 30 lat niż pan,
panie
pośle.
Ale nie zabiera
pośle.
Pan umów na śmieci.
Za to ja za nie płacę i to płacę za nie jak za zboże, panie pośle, za co bardzo serdecznie panu i pańskim kolegom oczywiście dziękuję, ale zupełnie poważnie, jedno tylko pytanie na koniec tego wątku. Pan uważa, że tego typu nominacje to jest przykład nowej jakości w polityce kadrowej Platformy, tak?
Uważam, że na każde stanowisko powinien być mianowany człowiek, który ma do tego kwalifikacje. I to jest najważniejsze.
Czyli profesor, każdy profesor prawa ma kwalifikacje menedżerskie i może spokojnie zostać.
Nie, pan, ja jestem konstytucjonalistą. Rozumiem. I uważam, że konstytucjonalista akurat w takiej spółce by się nie sprawdził. Ale cywilista najbardziej. Taki, który ma doświadczenia menedżerskie jeszcze.
Zdzisław Gawlik miał takie doświadczenie menedżerskie, jakie dała mu partia. Ale zostawmy to, bo to są fakty, a pan, rozumiem, jest z faktami w tym wypadku niestety trochę na bakier. Ja mam do pana pytanie polityczne.
No nie, panie redaktorze, akurat fakty znam świetnie.
Tak? To proszę nam, nie no wie pan, nie chcę pana, nie, bo ja zrobię panu krzywdę, jak zacznę pana wypytywać o takie rzeczy. A ja nie chcę, żeby było miło. No wczoraj było tak miło, jak rozmawiałem z posłem Sawickim, opowiadał o tym, jak to przyroda się budzi do życia i w ogóle, a pan mi tu będzie teraz jakiś tam opowiadał. Pozwoli pan, że jeszcze pytanie polityczne, zanim będzie o wiośnie. To pytanie polityczne jest takie, dlaczego nie poparliście Piotra Ikonowicza w głosowaniu na Rzecznika Praw Obywatelskich? Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, ma do was pretensje. Napisała, że Ikonowicz oraz Spatyra, czyli wasz kandydat, otrzymali moje głosy za. Szkoda, że posłowie i posłanki Platformy nie pokazali Polakom, jak wygląda współpraca. Mieli świetną okazję. Jak to szło? Koalicja 276? Dopytuje sarkastycznie pani posłanka Matysiak.
Jasne, to...
pan nie głosował
pan
za
Ikonowicz jednak jest taką no, bardzo wyrazistą postacią, który no, też no, miał, ma sporo krytyków wśród ludzi Platformy. On jest jednak bardzo takim radykalnym socjalistą, żeby nie powiedzieć wręcz komunizującym. Ma swoje poglądy, ma do tego prawo. Ja uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być spoza polityki. Że to nie powinien być człowiek z jednej czy z drugiej strony sceny
naprawdę?
Politycznej.
Naprawdę? Dlatego... Ale od kiedy pan tak myśli?
Od zawsze.
No to dlaczego pan w takim razie nie protestował w 2000, kiedy powoływano w 2010 roku, kiedy powoływano Irenę Lipowicz na Rzecznika Praw Obywatelskich? Był pan.
Nie.
Pan został posłem w 2011, tak?
Nie, w grudniu 2010 roku.
No tak,
po wyborach samorządowych.
Tak, rzeczywiście. Czyli od 10. Pan nie protestował przez cały czas, kiedy Irena Lipowicz była rzeczniczką praw obywatelskich. Przypomnij mi, pan zajął wtedy głos, bo pan mi zarzuca kompletnie kontrfaktycznie, wbrew faktom, że ja nie atakuję PiSu za ich kolesiostwo. Co jest bzdurą i mogę panu
wie
taką
dłutaką... Ja nie protestowałem listę przeciwko profesor Lipowicz.
Bo?
A po pierwsze nie byłem wtedy posłem, jak był ten wybór.
Kandydował pan do Sejmu, przypomnę panu, że kandydował pan do Sejmu w 2010...
Wcześniej. Nie słyszę, panie redaktorze, sorry.
Kandydował pan do Sejmu, tylko pan się do tego Sejmu wtedy nie dostał i wszedł pan później w 2010 roku, prawda?
Tak jest.
No właśnie.
Po wyborze rzecznika już.
Tak.
Ale wrócę do... I byłem na wielu komisjach, na których była pani wtedy minister Lipowicz jako rzecznik praw obywatelskich, jako pani profesor. I muszę panu powiedzieć, że to były kubły zimnej wody wylewane na rząd. Naprawdę. My dostawaliśmy strasznie po głowie wtedy jako większość.
To może Bartłomiej Wróblewski będzie robił to samo. Też będzie wylewał kubły zimnej wody na swój rząd. Skoro Irena Lipowicz mogła, będąc wieloletnią posłanką, wylewać, jak pan mówi, kubły zimnej wody na swój rząd, to może to samo spotka rząd PiS.
Mamy trochę inne doświadczenia z PiS-em, bo PiS wybrał już dwóch rzeczników, proszę pamiętać. Wybrali rzecznika przedsiębiorców, którego nie ma, zna pan nazwisko tego
nic
człowieka,
innego,
który... on w ogóle nie istnieje w momencie, kiedy upadają biznesy. Tak. I rzecznika praw dziecka, którego nie słyszałem, żeby się wypowiadał w sprawie,
on się wypowiada.
Chociażby pani Pawłowicz niszczy dzieci.
On się wypowiada. No nie, przepraszam. Wie pan, zostawmy to, bo ja panu zadałem zupełnie inne pytanie. Ja rozumiem, że pan cały czas prezentuje taką mentalność. Jak ja panu zadaję pytanie, to pan mówi, a w PiSie biją Murzynów. Ja to rozumiem.
Nie.
To jest
uważam,
tak,
że po prostu, wie pan, no, oceniajmy tak ludzi po faktach,
no to po
doświadczeniu.
Pan powiedział,
jeżeli oni wybrali pan, już dwóch rzeczników, którzy
Robert Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej, dzisiaj powiedział coś takiego, że on chciałby, żeby każdy rzecznik praw obywatelskich był spoza polityki. Więc ja spytam Roberta Kropiwnickiego, posła Platformy Obywatelskiej, dlaczego nie protestował przeciwko wyborowi pani profesor Lipowicz. Co już usłyszałem...
Proszę też pamiętać, że pani profesor Lipowicz długo już nie była posłem.
No, nawet... Oczywiście, była tylko ambasadorem. Ma pan rację. Zostawmy w takim razie to, bo naprawdę szkoda czasu. Tu jest sytuacja dość jasna. Pan protestuje przeciwko wyborowi czynnego polityka, jeśli jest to polityk PiSu i wspiera to, jeśli jest to polityk Platformy. Panie...
No nie,
panie,
nie ma takiej sytuacji,
panie
że
pośle,
ktoś z naszego fotela
mam
chce
do
się
pana takie
na
pytanie. Rozmawialiśmy wcześniej, czy ogląda pan telewizję. Nie czuł pan zażenowania ostatnio patrząc na zdjęcia Ewy Kopacz ze Smoleńska?
Zażenowanie czuję tym, że wie pan, po 11 latach ciągle próbuje się tą kartą w jakiś sposób grać. To jest naprawdę żenujące, że wyciąga się jakieś zdjęcia i mówi, o, to jest dowód na co? No pytam na co? A proszę pamiętać,
czuł pan zażenowanie, czy nie, panie pośle?
Panie pośle,
ja pytam, że po co...
Naprawdę.
No naprawdę pana pytam. Naprawdę pana pytam, tylko czy
ale
czuł
nie
pan
jak ja mówię, to ja pana nie słyszę. Sorry, no to...
Panie pośle,
powtórzę.
To powtarzam to pytanie. Czuł pan zażenowanie, patrząc na te zdjęcia, kiedy obok leżą trupy w workach, a pani Ewa Kopacz popija kawę i pozuje do zdjęć z Rosjanami? Tak po prostu, zażenowanie. Ja teraz nie oceniam tego prawnie.
Ja naprawdę poczułem niesmak, że znowu wyciąga się kartę smoleńską i próbuje się tym coś rozgrywać. To już jest naprawdę wręcz
czyli
głupie.
Rozumiem, nie ten, który pije kawkę, tylko ten, który to pokazuje, jest sprawcą pańskiego niesmaku, tak? Rozumiem.
To, że po 11 latach i po tym, jak parę dni wcześniej mówiono o tym, że był wybuch panie redaktorze, nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę.
Tak, panie pośle, że ja to wszystko słyszałem.
Media polskie podały, że był wybuch.
Tak, panie pośle,
i co się stało w tej sprawie? Gdzie jest stanowisko MSZ-u, prokuratora,
media,
prokuratury generalnej?
Ale media, panie pośle, media, każde, mogą sobie mówić, co chcą. I to nie
ale
jest...
to telewizja publiczna pokazała.
No i telewizja publiczna pokazywała za waszych i za tych rządów przeróżne rzeczy. Panie pośle, ja rozumiem, pan nie czuł tego zażenowania, ja tylko o to pytałem, ja nie chcę wracać do tego, ja nie robię z tego tematu rozmowy, ja tylko pana pytam tak po ludzku, czy panu nie było, no właśnie, czy to nie wzbudziło pana niesmaku, ale pana niesmaku tego nie, to nie wzbudziło.
Pański
niesmak wzbudza
rolę,
Ewa Stankiewicz pokazując to nie, a Ewa Kopacz. I tutaj rozumiem, różni się pan z wieloma osobami, nawet życzliwymi wam, którzy uważają, że to, co pokazała pani premier Kopacz, to było lekko, no właśnie, niesmaczne. Ale zostawmy to. Panie pośle, przeglądałem pańskie oświadczenie majątkowe. Pan wybaczy, no ale ono jest publiczne. Prawda?
Oczywiście. Tak.
Muszę powiedzieć, fiu, fiu. Pan jest kolekcjonerem.
Nie kolekcjonerem, raczej inwestorem.
9 mieszkań. Fiu, fiu. Na co panu 9 mieszkań, panie pośle? Pan się, wszyscy się śmialiście z Obajtka, a pan od 10 lat jest posłem. Z tego się nie da zarobić jakichś strasznych milionów. A pan ma 9 mieszkań. Jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu majątkowemu, a to jest zawsze taki sprawdzian, czy sprzeda pan poseł, i to nie tylko pan, swoje mieszkanie za cenę z oświadczenia majątkowego. No ale...
Tak, to akurat tak.
Sprzeda pan te mieszkania za cenę z oświadczenia majątkowego? To są tak?
To ban... Tak, w Legnicy są ceny około 5000 zł za metr. No.
Tak, właśnie. Czyli rozumiem, to jest właściwa cena.
Tak.
Dobra, rozumiem. To według tych pańskich wyliczeń, to ma pan tam 2 miliony, prawie 200 tysięcy w tych mieszkaniach. Ma pan jeszcze ziemi za ponad 300 tysięcy. Znaczy, żeby była jasność, to dobrze, że pan inwestuje, a nie przepija wszystko. Naprawdę, to dobrze.
Ja proszę pamiętać, jestem posłem zawodowym dopiero od 2015 roku. Ja wcześniej długo pracowałem, byłem posłem niezawodowym i pracowałem w spółce, w której zarabiałem dużo lepiej niż poseł.
Dlaczego pan zrezygnował?
Bo obowiązki parlamentarne jednak już nie pozwoliły mi tego godzić.
A co to była za spółka, roku, proszę powiedzieć?
Samorządowa.
Właśnie, czyli po prostu to była samorządowa spółka, czyli partyjna robota, panie pośle. Niech się pan nie gniewa, ale jak takie rzeczy, takie prace dostają po...
Wie pan, życzyłbym panu takiej partyjnej roboty, której po 10-12 godzin na dobę ciężko pracowaliśmy, żeby rozwijać region. Naprawdę.
Jasne, no jasne, jasne. Wszyscy ciężko pracują, Obajtek też ciężko pracuje. A może panu powiedzieć, że on po 16 godzin pracuje i co z tego? Nie dostałby tej pracy, gdyby nie był z PiS-u, tak jak pan nie dostałby pracy w swojej spółce, gdyby nie był z Platformy. No bądźmy szczerzy.
Ale ja w tej spółce pracowałem 12 lat.
Więc... Moje gratulacje. I rozumiem, że wtedy pan odłożył te pieniądze na te wszystkie mieszkania.
Tak.
A pytanie brzmiało tylko jedno, tak naprawdę tego nie zdążyłem zadać, ja miałem je zadać. W pandemii to jest gorzej z wynajmem, bo w Warszawie jest gorzej.
Ja mam najmy długoterminowe, więc akurat tu nie odczuwam tego.
A wiosnę pan odczuwa?
Tak, wczoraj miałem piękny spacer w Warszawie i to naprawdę w końcu
w Warszawie, myślałem, że pan poopowiada o Legnicy. Pan mieszka w Legnicy, przepraszam, bo to kiedyś...
Tak, tak. Ta.
Myślałem, że pan o Legnicy, bo tam jest wiosna wcześniej.
Wczoraj było posiedzenie Sejmu, musiałem być tutaj niestety w Warszawie.
Ale to co, przedwczoraj nie było w Legnicy wiosny? Hello, Legniczanie, dajcie znać, no.
W weekend było zimno niestety. Niestety, to tak, wie pan, jak nie w kwiecie, tak lutowa pogoda.
To my tak mieliśmy też w Warszawie, to już niech pan tam nie chwali. No dobrze, panie pośle, o wiosnie pan widzę, nie chcę pogadać.
Nie, chętnie, uwielbiam wiosnę, wie pan, to naprawdę, jak ptaki śpiewają, tylko wie pan, najbardziej mnie dziwi to, że to jest już właściwie trzecia część kwietnia, a ciągle nie ma liści na drzewach. Magnolie jeszcze nie kwitną tak naprawdę, jak powinny kwitnąć.
Ja dzisiaj szedłem przez łazienki, kwitnie wszystko, co ma kwitnąć. Nie, pan nie rozpuszcza takich plotek zarządu Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Kwitnie wszystko, co ma kwitnąć. Mieszkańcy też kwitną, o czym panu zaświadczam, bo kwitnę. Dziękując serdecznie za rozmowę, kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo, do widzenia.